Witamy gość specjalny, dodajmy, bo to premier Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Panie premierze, na ten dzień, na tę sobotę czekało wielu Polaków. Od dziś idziemy do kina, na basen czy na siłownię. Możemy ogłosić tu w studiu RMF FM koniec pandemii?
Na pewno możemy powiedzieć, że coraz bardziej sytuacja jest ustabilizowana, coraz bardziej pod kontrolą. My każdą branżę usługową, którą zdecydowaliśmy się otwierać, analizowaliśmy pod kątem epidemiologicznym i słuchaliśmy również wirusologów, epidemiologów i dlatego w takiej sekwencji one były otwierane. Te branże, które dzisiaj, te sektory usługowe, które dzisiaj otwieramy, rzeczywiście na tym etapie mogą już być otwarte. Wcześniej jeszcze były z tym pewne problemy. Ale dzisiaj jestem przekonany, że w momencie, kiedy już epidemia jest pod kontrolą, możemy otwierać kolejne branże.
Ale do końca jeszcze daleko?
Nie wiemy, kiedy będzie ten koniec, panie redaktorze. Na pewno będzie koniec wtedy, kiedy wynaleziona zostanie szczepionka, ale jestem przekonany, że w ciągu najbliższych paru miesięcy będziemy coraz lepiej rozumieli naturę tego wirusa.
Idą wakacje, panie premierze. Myślę, że wielu młodych czeka na koncerty, na imprezy plenerowe, na eventy, na dyskoteki. One będą otwarte w te wakacje, czy nie?
Nawet w tym, co pan teraz powiedział, jest kilka takich bardzo odmiennych typów imprez, bo imprezy plenerowe, tam gdzie można zachować dystans, tam gdzie jest świeże powietrze, tam gdzie można założyć maseczkę i utrzymywać dystans dwumetrowy, to trochę co innego niż impreza w dużym ścisku. Po doświadczeniach krajów Europy Zachodniej, z Włoch, z Niemiec, z Francji, wiemy, że to właśnie na takich imprezach dochodzi do masowych zakażeń.
Ale będą te koncerty w wakacje, czy nie?
Więc tam, w tym przypadku, gdzie uda się zorganizować imprezy masowe w taki sposób, żeby one nie tworzyły nadmiernego ryzyka, na pewno się w jakimś momencie zdecydujemy na zmianę zasad.
A co z granicami, panie premierze? Idą wakacje, zamknięte granice Polski cały czas są.
Wczoraj rozmawiałem z premierem Litwy i zdecydowaliśmy w ciągu najbliższych paru dni otworzyć nawzajem granice. Już dzisiaj pracują nasze służby nad wypracowaniem odpowiedniego protokołu, a ponieważ Litwa ma otwarte granice z Łotwą i z Estonią, to można powiedzieć, że z naszymi trzema przyjaciółmi bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni. Natomiast z pozostałymi krajami Unii Europejskiej tutaj dyskutujemy na Radzie Europejskiej. Być może wprowadzimy taki protokół zielony i pomarańczowy, prawda? Czyli te kraje, które są, uważamy za najbardziej bezpieczne i te, które jeszcze takie nie są.
Bo nasi przyjaciele z południa, czyli Czesi, zamykają granice dla Polaków. Dla wszystkich otwierają, dla nas
jeszcze nie. To troszeczkę odwrotnie. To znaczy my dyskutujemy i z Czechami, i ze Słowakami i na zasadzie wzajemności te granice albo są otwarte, albo tam, gdzie my jeszcze się nie zdecydowaliśmy, to nasi partnerzy, co jest zrozumiałe, również trzymają podobne zasady.
Za naszą zachodnią granicą dużo się będzie działo. Wczoraj media zagraniczne, to był Wall Street Journal, ale dzisiaj też Der Spiegel pisze o tym, że Amerykanie wycofują znaczną część swojego kontyngentu amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ile prawdy jest w tym, co pisze Reuters, że część z nich trafi do Polski?
Mam taką głęboką nadzieję, że w wyniku wielu rozmów, które odbyliśmy i poprzez pokazanie tego, jak solidnym partnerem jesteśmy w ramach NATO, że część tych żołnierzy stacjonujących dzisiaj w Niemczech i wycofywanych przez Stany Zjednoczone rzeczywiście trafi do Polski. Będzie to wzmocnienie wschodniej flanki NATO.
Ale wszyscy ci, którzy wyjadą z Niemiec, przyjadą do Polski?
To jest oczywiście decyzja po stronie...
Bo to jest 9,5 tysiąca żołnierzy.
To jest oczywiście decyzja po stronie Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, ale my liczymy na to, że ten kontyngent w Polsce będzie cały czas rósł. Proszę pozwolić mi przypomnieć tylko, że jeszcze 4 lata temu było to 500 żołnierzy. Dzisiaj jest to blisko 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, a więc bezpieczeństwo Polski wzrasta.
To nie będzie osłabienie bezpieczeństwa europejskiego, jeśli Amerykanie opuszczą Niemcy?
Powiedziałbym, że wręcz odwrotnie, ponieważ prawdziwe niebezpieczeństwo czyha za wschodniej granicy, więc przesunięcie wojsk amerykańskich na wschodnią flankę będzie wzmocnieniem bezpieczeństwa całej Europy.
A nie niszczy to naszych relacji z Niemcami?
Nie, absolutnie nie. Z Niemcami mamy też bardzo dobre relacje. Myślę, że Niemcy rozumieją, że zmienia się geopolityka, że trzeba tutaj wzmacniać całą naszą wschodnią część Paktu Północnoatlantyckiego.
Jak rozumiem, negocjacje trwają. To nie jest tak, że pan dzisiaj może ogłosić, że te 9,5 tysiąca przyjedzie do Polski.
Rozmowy trwają, ponieważ takie rozmowy odbywają się w ciszy. To rezultat zostanie podany do publicznej wiadomości za jakiś czas, ale jestem przekonany...
We wrześniu ma wyjechać.
Jestem przekonany, że w stosownym czasie przekażemy te informacje, ale będzie to wzmocnienie dla całego NATO.
A koszt? Kto poniesie koszt? Kto zapłaci za pobyt tych żołnierzy w Polsce?
W przypadku obecności wojsk amerykańskich częściowo płacą za to właśnie płacone są środki z budżetu amerykańskiego, częściowo oczywiście utrzymanie baz i tak dalej z budżetu polskiego.
Jaka część, jaki procent?
To w różnych przypadku różnych typów wojsk jest to bardzo różne i podlega to oczywiście negocjacjom, dyskusjom, rozmowom. Jest to zupełnie niewspółmierne do tego, w jaki sposób możemy wzmacniać nasze bezpieczeństwo.
Panie premierze, dużo się działo w Sejmie w tym tygodniu, dużo emocji, także pana wystąpienie i prośba, troszkę zaskakująca nawet dla dziennikarzy. Minister zdrowia został w Sejmie obroniony, ale opozycja mówi, że to sprawy nie kończy. Czy pan jako szef ministra zdrowia może z ręką na sercu powiedzieć, że to kryształowy człowiek, kryształowy minister?
Oczywiście, że tak. Ja mam pełne zaufanie do pana ministra Szumowskiego i uważam, że to, że mamy takie bardzo mocne ataki na ministra zdrowia, wynika z tego, że jest tam po stronie opozycji taka niezdrowa nadzieja, czy była taka niezdrowa nadzieja, że u nas sytuacja będzie zła. Epidemiczna sytuacja będzie zła, że będą takie obrazki, może jak gdzieś tam w zachodniej Europie. Tymczasem okazało się, że Polska radzi sobie bardzo dobrze z pandemią i że nadzwyczaj dobre wskaźniki, które świadczą o tym...
Tylko, że opozycja trochę co innego zarzuca ministrowi Szumowskiemu. Te niejasności, jeśli chodzi o zakup maseczek, sprzętu...
Wszelkie niejasności zostały wyjaśnione już bardzo dawno i opozycja oczywiście zupełnie tak jakby była głucha na jakiekolwiek argumenty. Ja zaproponowałem pewien specjalny test, prawda, podczas mojego wystąpienia w obronie pana ministra Szumowskiego i widzę wyraźnie, że jest to polityczna awantura i nic więcej.
A gdyby pojawił się wniosek o komisję śledczą, bo opozycja mówi o tym coraz głośniej, żeby komisja śledcza wyjaśniła te wszystkie zawiłości, poparłby pan taki wniosek?
Jest to zupełnie nieuprawnione żądanie, ponieważ wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Jeżeli chodzi o wsparcie dla firm, otrzymywane granty, to większość grantów przyznana została za rządów Platformy i PSL, więc może jest to taki rodzaj autodonosu na siebie samych. Platforma myślę, że gubi się już w tych swoich różnych dywagacjach.
Może panie ministrze, trzeba namówić pana ministra zdrowia, żeby ujawnił majątek swój i żony. Zrobił to Rafał Trzaskowski ostatnio, nie czekając na ustawę, bo ona, przypomnijmy, jest od prawie roku w Trybunale Konstytucyjnym.
Ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i każdy oczywiście wie, że w momencie, jak Trybunał Konstytucyjny podejmie taką decyzję, to oczywiście wszyscy obywatele, którzy są ujęci,
ale może to zrobić z dobrej woli.
Natomiast
teraz, sprzeciąć spekulacje.
Z całą mocą chcę raz jeszcze podkreślić, że to wszystko, co opozycja zarzuca ministrowi Szumowskiemu, okazało się zupełną nieprawdą. Jest to awantura polityczna, jest to chucpa i wiąże się ona wyłącznie z tym, że poradziliśmy sobie z pandemią dużo lepiej, niż się opozycja spodziewała. No i tutaj słyszę taki jęk zawodu.
Bo pan również był przez opozycję dość mocno grillowany, jeśli chodzi o majątek, tak? Więc może trzeba ujawnić to wszystko dla jawności życia publicznego i przeciąć te spekulacje.
Natychmiast oczywiście, jak będzie tutaj ta podstawa prawna, to zrobimy. A proszę pozwolić mi powiedzieć, że jest to moim zdaniem coś w rodzaju takiego tematu zastępczego. Kiedy trzy miesiące temu jeszcze wszyscy sądzili, że w Polsce będzie, no niektórzy mówili, Armagedon, prawda, od strony zdrowotnej, od strony ekonomicznej. Tymczasem okazało się, że Komisja Europejska i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pokazują, że Polska wśród 27 krajów Unii Europejskiej poradzi sobie najlepiej. A nawet biorąc pod uwagę Wielką Brytanię, Szwajcarię i Norwegię, czyli już całą Europę, wyjdziemy z kryzysu więcej niż obronną ręką.
O przejrzystość finansową to chyba nie są te pytania, o których teraz mówimy, tak? To jest troszkę co innego. Myślę, że gdyby minister...
Jest absolutnie pełna przejrzystość finansowa i w ten sposób patrząc na życie publiczne, naprawdę życzyłbym naszym przeciwnikom politycznym, żeby byli tak przejrzyści finansowo w porównaniu do nas,
pan ministra, żeby ten majątek i swój, i żony ujawnił i przeciął spekulacje.
Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, z całą mocą natychmiast, jak tylko będzie podstawa prawna, to będziemy ujawniać wszystko, co... Wszystko, czy my i pan minister i ja mamy w pełni oświadczenie majątkowe wypełnione tak, jak trzeba i nie ma tutaj nic absolutnie do ukrycia.
Choć bez podstawy prawnej też mógłby to zrobić z własnej woli.
Nie, my już oświadczenie majątkowe w pełni z panem ministrem przedstawiliśmy.
Mówię o żonie.
Ale to, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, jest podstawa prawna, czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Jest wniosek Lewicy o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za przesejmową Komisję Etyki za słowa, tu zacytuję dokładnie, takiej hołdy chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie. Powinien być ukarany?
Pan prezes Jarosław Kaczyński jest osobą najbardziej atakowaną i moim zdaniem czasami muszą paść takie męskie słowa. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje w Sejmie?
Panie no, oglądam
naprawdę
od wielu
te wyskoki,
lat, także widzę emocje.
Ta arogancja, ta agresja słowna, agresja werbalna jest czymś absolutnie niebywałym. Te słowa, które padają czasami, nie wiem, pamiętam sprzed paru lat Donald Tusk, który mówi, że nie da się żyć w jednym państwie z prezesem Kaczyńskim, albo pan poseł Neumann, który mówi, że na was to łopatka nie wystarczy, no. Tylko trzeba bejsbola,
był
albo jak
Janusz
w teatrze.
Palikot. Ja tutaj, wiem, tylko, że z drugiej strony też padają też słowa o
nigdy nie padają
sorcie,
aż takie słowa w teatrze, kiedy zbierane są do czapki środki o to, żeby na cel zamordowania prezesa Kaczyńskiego. Panie redaktorze, poziom agresji i prymitywne ataki są tak wielkie tutaj, że trzeba powiedzieć dość. I opamiętajcie się, posłowie opozycji, bo naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś zupełnie nieuprawnionym.
Zabrakło wczoraj chociaż jednego posła, który by w Sejmie powiedział, no stało się, tak? Złe słowa, złe emocje nie powinny się wydarzyć. Będziemy się już pilnować.
Ale panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę, tutaj nie ma żadnej ekwiwalentności, nie ma żadnego porównania w ogóle do tego, co robią i jak atakują posłowie opozycji, a jak zachowują się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ja chcę podkreślić, że osobą najbardziej atakowaną od 30 lat w sposób absolutnie niedopuszczalny, z pełen obelg, wyzwisk, prymitywizmu, chucpy politycznej jest pan prezes Jarosław Kaczyński i trzeba powiedzieć temu absolutne dość. Nie wolno, nie zachowujcie się w ten sposób. Ja takiego zachowania po stronie opozycji absolutnie nie akceptuję. Jest to wojna elit politycznych z człowiekiem, który walczył o los zwykłego Polaka, zwykłego człowieka i rzeczywiście doprowadził do bardzo głębokiej politycznej zmiany. I to na pewno jest cierń w oku bardzo wielu naszych oponentów politycznych.
Pytanie o ukaranie przez Komisję Etyki. Powinien zostać ukarany, czy nie?
Raz jeszcze nawiążę do tego, że gdyby pan usłyszał te obelgi, które padają, te wyzwiska, te naprawdę prymitywne zachowania po stronie posłów opozycji, to najpierw należałoby zapytać, dlaczego oni wszyscy jeszcze nie zostali ukarani, a ja uważam, że czasami powinny właśnie paść męskie słowa dla opamiętania się drugiej strony i nie było tutaj niczego niewłaściwego.
Wolno mniej.
Właśnie ja mam takie wrażenie, że nam wolno mniej, a jak patrzyłem na zachowanie posłów opozycji, a wcześniej koalicji rządzącej 5-7 lat temu, to miałem pełne przekonanie, że jest to absolutna wulgaryzacja życia parlamentarnego i nie powinno dochodzić do takich sytuacji.
Patrzę na zegarek, panie premierze, czas ucieka, więc jeszcze kolejne pytanie na antenie radiowej o wybory. Pan 28 zagłosuje w sposób taki tradycyjny w lokalu czy korespondencyjny?
Prawdopodobnie w sposób tradycyjny. Na razie nie mam innych planów.
I namawia pan Polaków do tego? Jest to bezpieczna forma?
Jest to bezpieczna forma, ale jeżeli ktoś czuje się zagrożony pod jakimkolwiek względem, to oczywiście też mamy do wyboru formę korespondencyjną.
To nie są jeszcze potwierdzone informacje, ale wczoraj pojawiły się, że Rafał Trzaskowski, jego sztab zebrał już 100 tysięcy podpisów. No tak, porównując to do języka sportowego, piłkarskiego, można powiedzieć, że to Trzaskowski dzisiaj gra w ataku, a Andrzej Duda raczej w obronie. Co się stało?
Ja bym tak nie powiedział. Ja widzę to zupełnie inaczej. Myślę, że ten monopol na atak, który opozycja próbowała sobie uzurpować wcześniej, przecięliśmy poprzez wotum zaufania. Bardzo wyraźnie pokazaliśmy, że mamy tutaj zjednoczoną prawicę. Powiedzieliśmy sprawdzam, mówiąc językiem karcianym. I okazało się, że mamy takie poparcie, jakiego się spodziewaliśmy.
W sondażach widać, że prezydent nie zyskuje.
Jakoś tak. W sondażach widać wyraźnie, że pan prezydent trzyma się bardzo mocno i jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym oczywiście prezydentem na drugą kadencję, z czego się bardzo cieszę, bo ta współpraca z prezydentem jest warunkiem sine qua non spełnienia naszych aspiracji, naszego rozwoju po koronawirusie. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że jeszcze niedawno się wiele krajów europejskich spodziewało tego, że będzie gigantyczny polityczna, dwuletnia recesja. Tymczasem Komisja Europejska już dzisiaj dostrzega w Polsce tego czarnego konia. Uważa, że Polska może wyjść nie tylko obronną ręką, ale nawet padają takie sformułowania w prasie niemieckiej, w prasie francuskiej, że Polska wyjdzie z tego kryzysu wzmocniona. I ja też w to wierzę.
Pan powiedział o tej współpracy prezydenta z premierem. Wyobraża pan sobie 3 lata kohabitacji, jeśli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski?
Ja mogę tylko bardzo wyraźnie podkreślić, że współpraca z panem prezydentem Andrzejem Dudą jest bardzo, bardzo pozytywna. Że to, że dzisiaj tak obronną ręką wychodzimy z największej pandemii od 100 lat i największego kryzysu co najmniej od 30 lat, zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy pana prezydenta z rządem. I warto to nadmienić, że kolejne miesiące, kolejne lata też będą bardzo trudne. Dlatego znakomita współpraca, świetne zrozumienie z prezydentem jest niezbędnym warunkiem wychodzenia z tego kryzysu.
Z prezydentem z opozycji by się to nie udało?
I dlatego warto pokazać, w jaki sposób szybko podejmowaliśmy decyzje, zarówno co do małych projektów inwestycyjnych, co do dodatku solidarnościowego, czyli sprawy społeczne, sprawy gospodarcze. Tymczasem pan Trzaskowski to jest osoba, która nie chce najwyraźniej tego, żeby połączenia kolejowe, na przykład jak dzisiaj z Koszalina czy z Rzeszowa, jedzie się z Rzeszowa ponad 6 godzin do Warszawy. Z Koszalina do Warszawy ponad 7 godzin. Ze Szczecina ponad 7 godzin. Po wdrożeniu naszych nowych rozwiązań kolejowych, komunikacyjnych, ta podróż będzie skrócona do 3 godzin. Polacy chcą jeździć pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi dużo szybciej.
Słuchać, ale niestety na antenie radia.
I niestety tutaj pan Trzaskowski tego nie rozumie.
RMF24.pl, Interia.pl. Dziękuję panie premierze.
Dziękuję bardzo.
Premier Mateusz Morawiecki. Kłaniamy się słuchaczom radiowym. Zapraszamy do internetu. Gospodarka, pan sam zaczął mówić o tych wielkich inwestycjach, one są krytykowane przez głównego kontrkandydata Andrzeja Dudy. I Rafał Trzaskowski, chyba to było w Gdańsku 4 czerwca, powiedział tak: czy jest jakakolwiek inwestycja duża Prawa i Sprawiedliwości, która została rozpoczęta i dokończona w ciągu ostatnich 5 lat?
Mnóstwo rzeczy, które ogłaszamy, kończymy tak, jak proces inwestycyjny na to pozwala. Najlepiej przypomnieć jedną z inwestycji, którą Platforma robiła 8 lat i nic nie zrobiła. Na przykład próg wodny w Malczycach albo wielkie nasze inwestycje drogowe, które robimy w czasach Platformy Obywatelskiej. Było to 600 milionów na drogi powiatowe, gminne.
Udało się połączyć Warszawę z Berlinem autostradą 6, na euro, także to było
blisko
wydarzenie.
6 miliardów. W związku z tym te wielkie projekty, które mamy, to jest tylko część dużego programu wychodzenia z kryzysu. Z kryzysu każdy kraj, który jest dojrzały, to jest abecadło gospodarcze. Wychodzi poprzez szereg małych inwestycji. Dlatego, tak jak powiedziałem w Sejmie, my planujemy inwestycje dla każdej gminy, dla każdego powiatu, bo Polska to nie tylko Warszawa, ale oczywiście dla Warszawy
do
również.
Inwestycji.
Zresztą w Warszawie trzeba pomagać tutaj urzędnikom warszawskim i panu Trzaskowskiemu w dystrybucji środków budżetowych dla mikroprzedsiębiorców. No niestety dużo szybciej poradzą sobie inne samorządy, a Warszawa nie mogła sobie z tym poradzić. To wielka szkoda, ponieważ poprzez to ucierpieli polscy
to
przedsiębiorcy.
Może swoich urzędników pan pożyczy, panie premierze,
tak, bardzo
do ratusza warszawskiego.
Jak tylko ratusz warszawski sobie zażyczy, to pani minister Maląg już proponowała takie wsparcie. Jesteśmy gotowi, żeby pomóc Warszawie w tym dziele pomocy polskim przedsiębiorcom, bo to jest teraz najważniejsze.
Wrócę do pytania o te duże inwestycje, bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest cały ciąg i pewne uzgodnienia, plany, to wszystko musi trwać.
Tak,
ja wiem, ale opozycja pyta i rozlicza.
Przykład w ogóle nie było takiej drogi Via Carpathia i finansowania na tą drogę. Samo rozpoczęcie badań środowiskowych i zgód środowiskowych to jest parę lat. I w związku z tym my z kopyta ruszyliśmy z wieloma inwestycjami. Również takimi, niektóre które będą zamknięte
ale
za
jedna,
5 lat.
Ale jedna, panie premierze, to co opozycja prosi. Jedna rozpoczęta i skończona.
Powiedziałem o bardzo wielu inwestycjach. To są inwestycje w energetykę, repolonizacyjne, czyli nie wyprzedaż majątku, bo Platforma Obywatelska sprzedawała polski majątek. 60 miliardów złotych sprzedanego majątku. A pan Lewandowski, jeden z głównych ideologów Platformy, mówił tak wtedy przy poprzednim kryzysie: jesteśmy, nie byliśmy tutaj podatni na dramatyczne wołania kręgów gospodarczych na pakiety stymulacyjne, a my byliśmy bardzo wrażliwi właśnie na te wołania i dlatego uratowaliśmy miejsca pracy. To, co jeszcze dzisiaj widzimy, czy co już dzisiaj widzimy w Hiszpanii i we Francji, setki tysięcy nowych bezrobotnych. W maju w Niemczech, czy kraju bardzo silnym gospodarczo, bezrobocie wzrasta o 240 tysięcy osób. W Polsce jest to 40 tysięcy osób. Każdy bezrobotny nas boli, ale jednak trzeba się cieszyć z tego, że Polska, to są, zdaniem wielu innych,
to są oficjalne dane,
wielu
część
innych instytucji międzynarodowych,
część
radzi
ekonomistów,
sobie,
panie premierze, pan
znakomicie.
Pewnie też zna te opracowania, mówi, że tak naprawdę bezrobocie będzie znacznie większe na koniec roku, że tak,
bardzo się trzeba troszczyć właśnie dokładnie o to, żeby ratować teraz miejsca pracy, bo to jest szok podażowy, szok popytowy, szok płynnościowy. My zaadresowaliśmy te potrzeby płynnościowe w pierwszej kolejności, bo wiedzieliśmy, że jak firma upadnie, to potem już bardzo trudno jest ją odtworzyć, pozyskać z powrotem rynki zbytu, z powrotem zatrudniać pracowników. I dlatego to, co zrobiliśmy, proszę zobaczyć, w porównaniu do zachodniej Europy, we Francji o kilkaset tysięcy wzrost bezrobocia, w Hiszpanii o blisko 1 milion osób wzrost bezrobocia, we Włoszech podobnie dramatyczna sytuacja. Tymczasem w Polsce radzimy sobie znacznie lepiej.
Według opracowań to wczoraj się pojawiła taka informacja z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, już mamy w Polsce podobno 1,5 miliona bezrobotnych. To są takie dane nieoficjalne, no, te dane GUS-owskie są zupełnie inne, ja wiem, ale oni
polegamy
mówią, że
chyba na danych GUS-u i Eurostatu, panie redaktorze, prawda? Eurostat, czyli Komisja Europejska. Według Komisji Europejskiej radzimy sobie z tym kryzysem naprawdę bardzo dobrze. I myślę też, że wzrost PKB będzie, czy spadek tempa wzrostu PKB będzie, spadek wzrostu PKB będzie dużo niższy niż wielu innych krajów.
Na koniec tego roku, zdaniem pana, bezrobocie będzie dwucyfrowe, jednocyfrowe?
Mam bardzo poważną nie tylko nadzieję, ale też już i podstawy makro i mikroekonomiczne do tego, żeby wierzyć w to, że bezrobocie nie będzie dwucyfrowe, a nawet, że wzrost bezrobocia będzie niższy niż zakładali jeszcze analitycy miesiąc temu. Niższy niż instytucje finansowe z całego świata zakładały jeszcze miesiąc temu. I to właściwie jest taka liczba, taka informacja ekonomiczna, która cieszy mnie najmocniej.
A spadek PKB jak będzie duży? Rok do roku.
Spadek PKB dzisiaj przewidywany przez większość instytucji finansowych jest na poziomie około 4%. Ja też mam nadzieję, że będzie mniejszy niż to, co jest prognozowane.
Czyli na koniec roku będzie minus 4, tak? Nie o 4 punkty dzisiaj, procentowe, tylko minus 4.
Tak, tak. Dzisiaj jest prognoza taka w większości instytucji ratingowych finansowych, że będzie to mniej więcej na tym poziomie. Niektórzy pokazują 4,5, niektórzy jeszcze więcej, ale ja mam nadzieję, że to będzie lepszy wynik gospodarczy.
A zadłużenie kraju?
Zadłużenie Polski dzisiaj do PKB według naszych statystyk to jest 46,2. Ono urośnie pewnie o 7-8 punktów procentowych. Myślę, że nie przekroczy granicy 55%.
A inflacja, panie premierze?
Dzisiaj cały świat zaczyna się martwić o deflację, a ja oczywiście martwię się o rosnące ceny, ale żywię głęboką nadzieję, że inflacja będzie bardzo szybko spadać. Już widzimy tego dowody, że inflacja w maju jest dużo słabsza niż była prognozowana. Latem mam nadzieję, że inflacja w ogóle spadnie poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.
Rząd, panie premierze, obiecuje, że te programy społeczne będą utrzymane mimo kryzysu. Ale
nie
są
rząd
takie
obiecuje. Rząd jest i pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem tego, że my utrzymamy. Bo opozycja i pan Trzaskowski mówił, że to jest katastrofa, że 500+ to jest katastrofa. Pan Grzegorz Schetyna absolutnie nie dopuszczał takiej możliwości, że 500+ się również utrzyma. No, zmienili zdanie po 5 latach. Może za 5 lat również zmienią zdanie co do Centralnego Portu Komunikacyjnego, co do połączeń kolejowych, żeby Polacy mogli szybciej się przedostać pomiędzy poszczególnymi miastami. Tylko panie redaktorze,
czy Polska ma czas?
No, minister Grabarczyk chciał, pan Trzaskowski nie chciał. Pan Trzaskowski chciał port komunikacyjny w Berlinie. Ja uważam, że Polska zasługuje, Polska jest dumnym krajem. Aspirujemy do państwa, które się najszybciej rozwija w Europie. I dlatego my utrzymujemy nie tylko wszystkie nasze programy społeczne, ale właśnie rozwijamy nasze programy inwestycyjne. Przy czym pan wspomina o tych dużych, na przykład Mierzeja Wiślana. Mierzeja to też jest handel międzynarodowy. Podatki, z których utrzymujemy szpitale, żłobki, szkoły. Ale ja chcę wspomnieć o tym, że plan Dudy, plan inwestycyjny, inwestycji publicznych, to jest plan dla 380 powiatów w Polsce i 2477 gmin. W każdej gminie potrzeba albo inwestycji wodno-kanalizacyjnych, albo drogowych. Proszę spojrzeć na różnicę w inwestycje w drogi, modernizacja dróg gminnych, dróg powiatowych między nami, a naszymi poprzednikami.
Pełna zgoda. 14 emerytura, panie premierze, bo rozumiem, że wszystkie inne plany zostaną...
Wszystkie nasze obietnice zostaną wykonane.
14 emerytura też, bo to był projekt dopiero.
Tak, oczywiście, że tak. Wszyscy emeryci, czy ogromna większość emerytów, to ludzie, którzy naprawdę potrzebują największego wsparcia społecznego. Z tego względu, że Trzecia Rzeczpospolita o nich zapomniała. Bardzo często byli na marginesie. Były lata, kiedy w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy w ogóle nie było waloryzacji, czy nie było takiego postępu w wzroście emerytur, jaki powinien być, jaki chciał.
14, nie 13, tak? 14
emerytura. 13 oczywiście i 14 emerytura zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą będzie wypłacona.
Panie premierze, kolejne tarcze są uchwalane, ale jest też apel wielu handlowców, żeby odmrozić handel nawet czasowo w niedzielę. Czy rząd byłby skłonny na to?
Ja myślę, że ten kompromis, który dzisiaj zawarliśmy, a z branżą handlową jesteśmy w kontakcie praktycznie codziennie, bo ta sekwencja otwierania branż usługowych, w tym też branży handlowej, odbywała się po dziesiątkach wideokonferencji, które z nimi odbywaliśmy. I branża handlowa również wie, że jest to swego rodzaju złoty środek, czy kompromis pomiędzy pracownikami, związkami zawodowymi, tymi osobami, które czuły się przytłoczone pracą w niedzielę, a tymi konsumentami, którzy być może chcieliby rzeczywiście takich zakupów dokonywać i w niektórych miejscach cały czas te najpilniejsze zakupy mogą dokonywać. Zwłaszcza, że przecież walczmy o to, co polskie. Walczmy o polskie sklepy. Walczmy o
jedno
małe polskie sklepy.
Drugiego.
Nie, troszeczkę to jednak jest jedno z drugim związane. Panie redaktorze, tam, gdzie otwiera się jeden wielki sklep zagraniczny, tam padają małe polskie sklepy. Drodzy Polacy, bądźmy patriotami gospodarczymi. Kupujmy to, co polskie i wspierajmy polskie podmioty.
Do handlu w niedzielę na razie pan wyklucza.
Tak jak powiedziałem, jest to zdrowy kompromis, to co dzisiaj zostało przyjęte i dlatego uważam, że warto wspierać małe polskie sklepy, a w niedzielę warto wybrać się na spacer do parku z rodziną.
Wczoraj komisarz Wojciechowski obiecał, że będą kolejne 3 miliardy euro dla polskich rolników. Ja spytam o wyrównanie dopłat, bo to była jedna z obietnic pana rządu na te 100 pierwszych dni. One już chyba minęły, jeśli ja dobrze liczę.
I jest
szansa na wyrównanie, tak żeby polscy rolnicy mieli tyle samo,
bo tutaj usłyszałem taką leciutką nutkę sardonizmu w pana głosie. Przez te 100 dni to my obiecaliśmy, że pokażemy plan wyrównania dopłat. Zgadza się, prawda? Cieszę się bardzo, bo mogło powstać wrażenie u naszych słuchaczy, że w ciągu 100 dni już miały te dopłaty zostać wyrównane.
Czekamy cały czas.
Więc jak wyjaśniliśmy sobie tę kwestię, to chcę podkreślić, że ten plan został przedstawiony zgodnie z obietnicą, a dzisiaj, szybciej niż mi się wydawało, że będzie to możliwe, uzyskaliśmy już zapewnienie dodatkowych kilku miliardów, 3 miliardy euro z Unii Europejskiej właśnie na wyrównanie dopłat, właśnie na program rozwoju obszarów wiejskich, czyli świetna współpraca. Pan prezydent, rząd i komisarz Janusz Wojciechowski, który walczy o polskie interesy tam w Unii Europejskiej, doprowadziła szybciej niż się wszyscy Polacy spodziewali do tego, że już dzisiaj wiemy, że szybciej dojdzie do tego wyrównania.
Ale mam rozumieć, że te 3 miliardy to jest właśnie akonto tego wyrównania? Nie, to są zupełnie inne środki budżetowe.
Nie, to w przypadku wspólnej polityki rolnej mamy kilka filarów. Mamy dwa główne filary i jest możliwość przesuwania pomiędzy tymi filarami pewnych kwot. Cała procedura wykorzystania tych środków podlega oczywiście specjalnym zapisom, protokołom, ale można w skrócie tak powiedzieć, że te 3 miliardy euro dodatkowe przełoży się również na wyrównanie dopłat pomiędzy nami, a na przykład rolnikiem niemieckim czy rolnikiem francuskim. Owszem.
Mamy dostać z tego
to zresztą
funduszu...
jest część Europejskiego Funduszu Odbudowy, prawda?
No właśnie.
O który wspólnie zabiegaliśmy razem z panem prezydentem i pokazaliśmy naszą skuteczność naszego działania.
Ogromny budżet, bo to jest prawie 70 miliardów euro. euro. Myśli pan, że jest szansa po pierwsze na tak duży budżet, taką dużą kwotę dla nas, w sumie kraju, który przeszedł prawie że suchą stopą przez kryzys w porównaniu z Włochami czy Hiszpanią?
Tak bym niestety nie powiedział, ponieważ cała Europa, która cierpi gospodarczo, będzie również oddziaływała na Polskę. 45% polskiego eksportu, nie wiem, czy 45% polskiego PKB to jest eksport, no tak, a z tego 80% idzie do Europy Zachodniej, więc my czekamy, aż Europa Zachodnia również się podniesie po to, żeby polscy przedsiębiorcy mogli eksportować do Europy Zachodniej. Nasze gospodarki są ze sobą powiązane. W związku z tym my walczyliśmy, negocjowaliśmy w sposób bardzo skuteczny i jestem przekonany, że te kwoty, o których pan mówił, będą zbliżone do ostatecznego rezultatu.
Co się stało, panie premierze, że Europa, która często nas gani za wiele spraw, tutaj nagle okazało się tak
hojna? To jest takie wrażenie, panie redaktorze, to jest takie wrażenie, ponieważ dajemy sobie narzucać, czy dajecie państwo sobie narzucać taką narrację ze strony opozycji.
Takie są fakty.
Ja jeżdżę, przepraszam bardzo, fakty są takie, że ja jeżdżę na spotkania Rady Europejskiej, czy ostatnio co kilka dni spotykam się przez telewizor, bo to nowa forma spotkania z przywódcami krajów Unii Europejskiej i nie tylko nie widzę takiego podejścia, a wręcz przeciwnie, coraz częściej słyszę zapytania, jak wy to w Polsce robicie, że znowu lepiej od innych radzicie sobie z kryzysem takim czy innym, bo wcześniej były inne kryzysy, jak kryzys migracyjny i też sobie poradziliśmy z nim lepiej.
Jak mówił dawno temu znany myśliciel, nie ma darmowych obiadów. Czy jeśli my dostaniemy tak dużo pieniędzy, to coś w zamian musimy Europie zaoferować?
Europa przede wszystkim stanowi pewną ogromną wartość ze względu na to, że jest wielką Unią Celną, strefą wolnego handlu i dodatkowo strefą, która uregulowała pomiędzy sobą różne pozataryfowe zapisy, czyli swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i osób. I to, na co my kładziemy nacisk, to zwiększenie faktycznej swobody świadczenia usług, bo produkty, kapitał i ludzie mogą właściwie bez przeszkód cyrkulować. Oczywiście nie mówię o sytuacji koronawirusa pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Natomiast ta swoboda świadczenia usług jest czymś, o co Polska zabiega. Dlatego sprzeciwiamy się na przykład ograniczeniom w swobodzie usług transportowych i walczymy o interes polskich transportowców.
Patrzę na zegar, tak panie premierze, musimy chyba powoli kończyć. Jeszcze mam wiele pytań, to może ograniczę się do dwóch, trzech jeszcze. Jeśli będą otwarte granice, pojedzie pan jako szef rządu, a może z ministrami do Smoleńska. Tamta wizyta 10 została siłą rzeczy odwołana,
bardzo bym chciał, żeby ta 10 rocznica została w najbardziej możliwy, godny sposób uczczona i czekamy na normalizację na granicach, czekamy na odejście tej pandemii w niepamięć. Mam nadzieję, że już za kilka czy za kilka miesięcy i wtedy oczywiście podejmiemy odpowiednie decyzje, bo rok 2020 to rok wielkich rocznic, strasznej, tragicznej katastrofy smoleńskiej, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, 40. rocznica Solidarności. Wszystkie rocznice chcemy godnie uczcić.
Właśnie, skoro pan sam o tym mówi, to ja spytam, czy będą jakieś, nie chcę powiedzieć huczne obchody, tak, ale takie wielkie, głośne, bo myślę, że szczególnie jeśli chodzi o 15 sierpnia, jest to taka okazja, żebyśmy światu wykrzyczeli wręcz prawdę o tym, co się wtedy wydarzyło.
Ale podobnie jak na początku naszej rozmowy, panie redaktorze, dzisiaj też muszę powiedzieć, że nie wiemy do końca, jak przebiegać będzie epidemia. Dzisiaj wiemy, że ją świetnie ograniczyliśmy, że dzięki działaniom pana ministra Szumowskiego mamy 80% łóżek w szpitalach jednoimiennych wolnych, że mamy 90% respiratorów wolnych, ale my podchodzimy do tej niezwykle niebezpiecznej sytuacji z pokorą i dlatego decyzje muszą być podejmowane w odpowiedniej bliskości czasowej wobec danego wydarzenia.
Rozumiem,
chciałbym, żebyśmy mogli sobie pozwolić na wielką defiladę, ale czy tak będzie, to dzisiaj nie mogę tego obiecać.
A uroczystości w Gdańsku, jak pan by to widział?
Podobnie. Chciałbym, żeby one były bardzo huczne, bo to dzięki polskiej Solidarności wyzwolona została ta część Europy, dzięki polskiemu ruchowi Solidarność i chciałbym, żeby cały świat to usłyszał, ale czy warunki epidemiczne na to pozwolą, żeby było to wielkie zgromadzenie osób, to podejmiemy tę decyzję w stosownym czasie.
Ale rozumiem, że jeśli pozwolą, to będą to uroczystości w Gdańsku, raczej, a nie w Warszawie. Nie,
bardzo bym chciał, żeby tak było, żeby okoliczności pozwoliły i wtedy zorganizujemy ogromne obchody tej rocznicy, która jest tego warta, jest tego godna.
Myśli pan o gościach z zagranicy w tym
kontekście? Oczywiście, jak najbardziej.
Kim?
Ale dzisiaj między różnymi krajami jeszcze nie podróżujemy do siebie nawzajem, nawet na spotkania na szczycie Rady Europejskiej. Czy do tego dojdzie, to przekonamy się o tym w najbliższych miesiącach.
Premier Mateusz Morawiecki, dziękuję panie premierze za rozmowę i spotkanie w studiu. Dobrego dnia, zdrowego i dla pana, i dla członków rządu,
dziękuję
i dla naszych słuchaczy przede wszystkim. Dobrego dnia, do zobaczenia.